W naszym studiu gość poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szybki komentarz. Polskie władze zadziałały. Patrzę na komunikaty oficjalne. Komunikat dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Dość lapidarny komunikat sprzed 42 minut Bartosza Grodeckiego, szefa BBN-u, podkreślający, że Karol Nawrocki jako prezydent na bieżąco jest informowany o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
Czy każdą taką sytuację trzeba oczywiście badać? Służby powinny szybko reagować. Można dyskutować, czy brak tej informacji, niepoinformowanie mieszkańców Lubelszczyzny na temat tego incydentu, wydarzenia, kogo obciąża. Natomiast ja też nie wzbudzałbym jakiejś takiej dodatkowej emocji, zagrożenia. Takie sytuacje miały już miejsce, czy podobne sytuacje miały miejsce, no więc trzeba profesjonalnie i szybko reagować, no ale też nie budować wokół tego takiej dodatkowej atmosfery zagrożenia. Ja w każdym razie uważam, że na razie jest na to za wcześnie.
7 godzin temu był pierwszy komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. On brzmiał następująco: uwaga, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Faktycznie wczoraj Ukraina w nocy była mocno bombardowana. To największe naloty od 2 lat. Rozpoczęła się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samoloty wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony przeciwpowietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Tak brzmiał ten komunikat nocny. Poranny już jest bardziej rozbudowany. No ale ja pytam posła na Sejm, czy możemy czuć się bezpiecznie? No można uspokajać, ale jednak rakieta wleciała dość daleko, spadła i eksplodowała. Bogu dzięki, nikomu nic się nie stało.
Za naszą granicą trwa wojna. Bogu dzięki, że nikomu się nic nie stało, ale na podstawie tych informacji medialnych w ciągu pierwszych godzin, no, wydawanie jakichś wyroków, ocen, no, wydaje mi się, że byłoby mało odpowiedzialne, krytyczne ocenianie w tym momencie kogokolwiek przedwczesne. Więc pozostawiam tę sprawę do wyjaśnienia i także dla koleżanek i kolegów, którzy specjalizują się w sprawach bezpieczeństwa i obronności.
No dobrze, to przejdźmy do polskiego Sejmu. Dzisiaj pojawił się w polskim Sejmie nowy klub liczący 40 posłów, jednego senatora, więc klub parlamentarny Rozwój Plus. No i tym samym spekulacje się zakończyły. Prawica ma kolejną, czwartą siłę polityczną.
No, wydaje mi się, że to nie jest prawica. To jest środowisko centrowe z osobami o poglądach lewicowych.
Kto tam ma poglądy lewicowe?
No, Monika Pawłowska z pewnością. Osoby, które orbitują wokół tego klubu z partii Razem, z pewnością mają poglądy głęboko lewicowe.
Ale Monika Pawłowska kandydowała z panem z jednej listy do tych wyborów i poprzednich, no, ale jeszcze. I nie protestował pan poseł wtedy, że ma być skreślona z listy.
Ale ja też teraz nie protestuję, ja tylko stwierdzam fakty. No, kandydując w naszych listach, że przecież była osoba o poglądach lewicowych, no, wiemy, że jest na przykład zwolenniczką aborcji na życzenie. No więc
że klub PiS-u był klubem składającym się z ludzi o poglądach lewicowych.
Klub Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość było i jest formacją wielkim namiotem, czasami może nawet w niektórych przypadkach zbyt wielkim. Natomiast dzisiaj, no, powstała formacja centrum, w której właśnie, no, jest sporo osób o poglądach bardzo liberalnych, więc nie wydaje mi się, żeby można mówić o tym, że powstaje czwarta partia prawicowa. Źle się stało, że do tego podziału doszło. Środowisko centrowe nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości i Mateusz Morawiecki, jego współpracownicy mogli w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonować. No, zdecydowali się na rozłam, zdecydowali się na budowanie swojej formacji politycznej. Moim zdaniem głównym beneficjentem dzisiaj jest Donald Tusk i moim zdaniem część przynajmniej tego środowiska zostanie wypchnięta na trwałe z obozu prawicowego i część tych ludzi po prostu będzie współpracować z obozem lewicowo-liberalnym w przyszłości.
Ale co, to zdaniem pana to są zdrajcy, którzy właśnie przechodzą na stronę Donalda Tuska?
Ja nie mówię, nie używam takich słów, no ale są to ludzie, którzy wybrali takie dryfowanie w lewo. No, znamy z historii takie przypadki. Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, Filip Libicki, Kluzik-Rostkowska, Kazimierz Michał Ujazdowski. Część z tych osób to były osoby nawet o poglądach mocno konserwatywnych, Ujazdowski, Libicki, mocno konserwatywnych, na prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale takie wybory powodują, że w oczywisty sposób idzie się dalej. No, bliskie kontakty Morawieckiego i te zapowiedzi, że on będzie tutaj współpracował z Kosiniakiem, Kamyszem, z Hołownią. Z jednej strony można traktować to jako symbol pewnej otwartości, zdolności do rozmowy z ludźmi o różnych poglądach, ale z drugiej strony no, ten proces następuje. On się nie zaczął dzisiaj, w momencie utworzenia klubu, bo on trwał od kilku lat.
No, natomiast trwał na przykład po wyborach.
Nie ma wątpliwości, że oni dryfują w tamtą stronę.
Wtedy była propozycja, co przyznał w rozmowie dla kanału Tak, o czym był informowany Jarosław Kaczyński przy tworzeniu rządu na przykład. Wtedy padła z waszej strony propozycja, że nawet Kosiniak-Kamysz może być premierem.
No tak,
więc
ale mówimy,
rozumiem, rozmowy były dopuszczalne.
Wtedy. Ale no, czy, i rozmowy zawsze są dopuszczalne, tylko mówimy o dwóch rzeczach. To, czy była możliwość wówczas wciągnięcia PSL-u w koalicję centroprawicową i uważam, że takie rozmowy należało wówczas prowadzić. Natomiast czymś innym jest myśl o budowie jakiegoś obozu, jakiejś nowej trzeciej drogi, a tym bardziej to, co ja powiedziałem, no, postawiłem taką tezę, że w przyszłości skończy się to mariażem takim politycznym, jakąś koalicją. No bo taka jest natura rzeczy. No, jeżeli ten projekt będzie miał takie umiarkowane szanse na wejście do parlamentu, no to będą musieli się z kimś porozumieć, albo będą próbowali się porozumieć z kimś na prawicy, albo w centrum. I to drugie rozwiązanie, wydaje mi się, jest prawdopodobne.
Ale nie bardziej niż to, że się porozumieją z wami?
Ja nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Nie wiem, czy też w przyszłości nie dojdzie do podziału tego środowiska na Mateusza Morawieckiego na dwa. Ja stwierdzam fakt. Od końca naszych rządów taki podział ideowy zaczął następować. Szereg decyzji, które podejmował Mateusz Morawieckiego współpracownicy w ostatnich latach rządów, no jakby bardziej sytuuje ich w tym obozie lewicowo-liberalnym. No, oddawanie suwerenności w bardzo wielu obszarach no przecież miało większy zakres niż to, co zrobił Tusk. No może pomijam kwestię traktatu w Lizbonie, ale w ciągu 20 ostatnich lat to największe przeszkody zniszczenie suwerenności, które zresztą niezgodnie z konstytucją zostały przekazane instytucjom europejskim, no to były ostatnie 2 czy 3 lata rządów Mateusza Morawieckiego. To w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowano na przykład programy edukacji włączającej, genderowej od 2020 roku. Dzisiaj Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, z którą Prawo i Sprawiedliwość miesiąc...
No dobrze, ministrem edukacji narodowej był wtedy Przemysław Czarny.
Zaraz to wyjaśnię. 3 tygodnie temu podpisało Prawo i Sprawiedliwość porozumienie z Koalicją na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. 93 organizacje, które protestują przeciwko temu, co robi Nowacka, ale jednocześnie wskazują, że podstawy tego, co robi Nowacka, zostały przygotowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc Przemysław Czarnek nie miał nad tym nadzoru. Ja tylko panu pokazuję suwerenność, edukacja, na przykład kwestie dotyczące ograniczenia gotówki, na przykład kwestie dotyczące, nie wiem, zakończenia pomocy dla prześladowanych chrześcijan w ostatnim roku rządów Mateusza Morawieckiego, czyli jakby takie pęknięcie ideowe zaczęło następować już przed 23 rokiem.
Wielu to, co dzisiaj tego słucha, to może oczy jak 5 złotówki, mówiąc kolokwialnie. To jak to? Tak lewicowy polityk był waszym premierem, że się nie zorientowali?
To znaczy, po pierwsze, nie mówię lewicowy, tylko zwracam uwagę, że te różnice ideowe narastały i że to nie jest proces ostatnich kilku tygodni. Ten rozłam jest tylko przypieczętowaniem różnic ideowych, które narastały. Po drugie, pan redaktor wie, że ja wielokrotnie protestowałem przeciwko tym rzeczom. Na przykład dotyczącym suwerenności. Byłem jednym z nielicznych posłów, który nie poparł tych przywiezionych z Brukseli ustaw, które miały reformować zgodnie z przekonaniami urzędników i biurokracji brukselskiej polski wymiar sprawiedliwości, bo uważałem, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby jakieś zagraniczne instytucje dyktowały, jakie ma być prawo w Polsce. W sprawach ochrony życia, ochrony rodziny, wielokrotnie miałem inne stanowisko w sprawach Ukrainy. Na początku 23 roku zwracałem uwagę na narastający banderyzm na Ukrainie, na kult zbrodniarzy ukraińskich. Czyli to nie jest tak, że po pierwsze dzisiaj ktoś się budzi i to zwraca uwagę na to, no bo my zwracaliśmy jako konserwatyści w Prawie i Sprawiedliwości, zwracaliśmy na to uwagę wcześniej. Rozłam Morawieckiego oczywiście jest błędem, bo dzisiaj służy najbardziej Tuskowi, ale jednocześnie jest tak, także szansą na reset w Prawie i Sprawiedliwości, na odnowienie agendy takiej, powiedziałbym, tradycyjnej, suwerenistycznej, na skupienie się na sprawach polskich przedsiębiorców, polskich rolników, czyli wrócenie do tego ideowego rdzenia Prawa i Sprawiedliwości, z którym ta partia, nasza partia była tworzona 25 lat temu przez braci Kaczyńskich, ale też przez różne środowiska prawicowe i przez Marka Jurka i przez inne osoby, które no właśnie w takim tradycyjnym duchu myślały o Polsce i myślały o świecie. Więc ja traktuję, że niezależnie od tego, że jest to błąd, szkoda, krzywda i niesprawiedliwość, które się wydarzyły, to jest to także szansa i na rzecz tej szansy chcemy pracować. Między innymi właśnie ta konwencja 3 tygodnie temu. Rodzina, edukacja, demografia, w której ze 160 organizacjami podpisaliśmy porozumienia właśnie dotyczące wsparcia rodziny, polityki demograficznej, kwestii polskiej edukacji, wolności religijnej, reemigracji, repatriacji i zagrożeń związanych z migracją.
Dobrze, to mamy jeden element, ale też u Mateusza Morawieckiego są politycy, no dotychczas wydawało się panu bardzo bliscy, jak chociażby Piotr Uściński.
Decyzja Piotra Uścińskiego jest nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla większości posłów niezrozumiała, dlatego że jak konserwatywny polityk jest zmęczony swoją formacją, to szuka innej konserwatywnej formacji. Była taka sytuacja kilka miesięcy temu, że nasz kolega Sławomir Zawiślak uznał, że potrzeba bardziej ideowej, konserwatywnej prawicy, więc poszedł do partii Grzegorza Brauna. Gdyby taki ruch miał miejsce w kierunku Konfederacji, wszyscy by rozumieli, że jest to spójne działanie. Dlatego nie rozumiemy tego, co zrobił Piotr Uściński, bo on nie poszedł zgodnie z taką samą swoją drogą życiową na prawo do obozu konserwatywnego, tylko do liberalizującego się centrum. No Piotr Uściński razem ze mną, ja wpisałem go wówczas do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dzielnie przez wiele lat walczył o obronę życia i poszedł do formacji Mateusza Morawieckiego w dniu, kiedy Mateusz Morawiecki zapowiedział działanie na rzecz liberalizacji aborcji. Tego się nie da pogodzić, to jest niespójne ideowo. Zwyciężyły jakieś inne argumenty. Ja mam nadzieję, że dzisiaj Piotra Uścińskiego spotkałem i powiedziałem mu, że 2 noce nie spałem. A on mi odpowiedział, że też nie spał 2 noce. To znaczy, że nadal pozostał człowiekiem wrażliwym i myśli o tym wyborze. No, my mówimy prosto i jasno. Tak jak w przypadku Grzegorza Lorka, który się zreflektował. Piotrze, wróć.
To jest apel od Bartłomieja Wróblewskiego. No dobrze, to co będzie to oznaczać dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy teraz Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś szersze możliwości, czy węższe? To jest strata, czy to jest zysk dla Prawa i Sprawiedliwości, to odejście?
To jest oczywiście strata, ponieważ każdy podział jest stratą. Ludzie, którzy dokonują takiego podziału, rozłamu, zawsze mają jakąś nadzieję na stworzenie nowej jakości, ale to prawie nigdy się nie udaje. Rewolucjoniści wszystkich czasów wierzyli, że jak zburzą stary porządek, to będzie lepiej. Ale wiem, czym skończyły się takie wielkie rozłamy, jak nie wiem, jak reformacja Lutra czy rewolucja francuska. Zwykle jest krzywda i na końcu gorycz. Ale jednocześnie dla Prawa i Sprawiedliwości jest to szansa na odnowę, na refleksję. Szkoda, że tej refleksji, znaczy było błędem, że ta refleksja nie nastąpiła zaraz po wyborach 23 roku. To powinien być taki moment zostawienia tego, co było. Postawienia pomników, jakiegoś wyróżnienia osób, które były zaangażowane, no ale już stworzenia zupełnie nowej propozycji na przyszłość. My tego nie oddzieliliśmy, tego, co było od od tego, co będzie. W związku z tym przez 3 lata woziliśmy się z tym bagażem też błędów z ostatnich lat naszych rządów. Ja nie chcę tego tylko personalizować i wiązać z samym Mateuszem Morawieckim, chociaż on jest twarzą i główną osobą odpowiedzialną, ale nie chciałbym tego w taki sposób ujmować. Tamta sprawa się nie zakończyła i niestety do dzisiaj ten rozłam jest konsekwencją. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich państwach takich demokracjach po II wojnie światowej, takich dużych demokracjach, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, byli premierzy często wybitni, jak nie wiem, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Tony Blair, kończyli swoje urzędowanie i nigdy więcej już do polityki nie wracali. I to jest zdrowe. To jest pewna higiena polityczna, że nie ma już wtedy potrzeby do tego, żeby wracać do tego, co było, usprawiedliwiać błędy. Nie wchodzi się w te same układy personalne. Niestety w 23 roku po wyborach nie wyciągnęliśmy wniosku z wyniku, nie powiedzieliśmy jasno, teraz będzie już nowa propozycja. No i w związku z tym, że zabrakło tej jednoznaczności, przez te 2,5 roku zyskiwały konfederacje, a dodatkowo jeszcze skończyło się to rozłamem Mateusza Morawieckiego, który nie pogodził się z tym, że już nie jest premierem i żeby prawdopodobnie nie będzie szefem partii i stworzył własną formację. Ale dzisiaj do tej sytuacji doszło, więc jest to szansa na nowy początek.
Szansa na nowy początek, o czym mówił Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę, wizytę w studio. Za chwilę Sejm.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Fajna konferencja pana posła o 11. Do zobaczenia.
Zapraszamy do słuchania konferencji na temat Gierszwałdu, obrony Gierszwałdu o godzinie 11 w Sejmie.